przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam do wysłuchania katechezy. Mówimy dzisiaj o pierwszym przykazaniu Bożym. Przypomnę, dekalog, dekalogoi, czyli 10 słów. 10 słów, z których każde jest ważne, i te 10 słów to jest jedno słowo, tak naprawdę jedno słowo Pana Boga, które do nas kieruje, którego nie możemy traktować wybiórczo, a więc także sobie któreś z tych słów będziemy akceptować, innego nie będziemy akceptować, ponieważ wykroczenie przeciwko jednemu z tych słów jest wykroczeniem przeciwko całemu dekalogowi. A więc to jest jedno słowo Pana Boga. I my nieraz traktujemy 10 przykazań Bożych jako właśnie coś takiego, jako takie, powiedziałbym, no, jakby to właśnie powiedzieć, traktujemy 10 przykazań Bożych, krótko mówiąc, jako coś, co nas ogranicza, jako coś, co sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że chętnie byśmy wykroczyli przeciwko 10 przykazaniom, no ale jest 10 przykazań. Taka mentalność nieraz panuje, tak, że 10 przykazań Bożych to jest coś, co nas ogranicza, coś, co sprawia, że gdzieś ta nasza wolność jest zachwiana. To jest sytuacja oczywiście, z którą mamy już do czynienia w raju, gdy demon przychodzi do pierwszych rodziców i podpowiada, że ja jestem wyzwolicielem i teraz, ponieważ wy jesteście zniewoleni przez Pana Boga, to ja was wyzwolę. Wyzwolę was od tego, żebyście Pana Boga słuchali, żebyście kierowali się Jego nauką, żebyście się z Nim przyjaźnili. Ja was od tego wyzwolę. I przychodzi taki piękny, w cudzysłowie, zwodziciel, wyzwoliciel w szatach wyzwoliciela i z taką propozycją, tak, w imię praw człowieka, w imię tolerancji, w imię czegoś tam przychodzę i ja was wyzwolę od tego, co mówi Pan Bóg. Wyzwolę was z prawa Bożego, wyzwolę was z oddychania Panem Bogiem. Oddychania Panem Bogiem. Ja was od tego wyzwolę. W imię właśnie chociażby jakichś takich pojętych źle praw człowieka. No i oczywiście znamy bieg tej historii, bo niestety konsekwencje tej historii zapisanej w Księdze Rodzaju ponosimy do dziś poprzez grzech pierworodny zmazywany w Chrzcie Świętym. Ponosimy te konsekwencje. W imię praw człowieka, takich pojętych źle, bo to trzeba dodać, demon przychodzi jako wyzwoliciel i w cudzysłowie wyzwala, patrz, zniewala, bo to jest zawsze tak, że jak demon przychodzi i coś mówi pod pozorem dobra, jest to złe. I to sobie jasno powiedzmy, jest to złe. Kiedy demon mówi, że wyzwala, to znaczy, że zniewala. I podobnie ta historia jest dzisiaj. Przychodzi i mówi, że 10 przykazań Bożych to jest coś, co cię ogranicza, coś, co sprawia, że ty tkwisz w jakiejś ciemnocie, że ty jesteś w jakimś takim średniowieczu, choć wieki średnie wcale nie były wiekami ciemnymi. To też jest takie no, przewrotne myślenie. No ale jakby nie o sztuce, nie o nauce dzisiaj. I demon podpowiada tak. Pan Bóg to jest taki staruszek, który no kiedyś dał te przykazania na Synaju, owszem, i może wtedy to obowiązywało, może wtedy dla człowieka to jakoś było dobre, ale dzisiaj dla człowieka XXI wieku, tak oświeconego, tak wyposażonego w różnorakie technologie, oświeconego internetem i tak dalej, tak, to 10 przykazań Bożych to nie. 10 przykazań Bożych to nie staruszek już, prawda, swoje powiedział, teraz ty weź pałeczkę do ręki, teraz ty decyduj o tym, jakie będą przykazania, które będą obowiązywały, teraz ty bądź panem, który będzie przykazania nadawał, to znaczy będzie tym, który będzie żył na własną modłę, według własnego widzimisię, według własnego upodobania, gdzie ja będzie najważniejsze. Popatrzmy, jaka przewrotna, pyszna, jaka pozbawiona pokory nauka i ideologia z tym związana, która jest sączona. Pan Bóg to jest ktoś, kto już ma demencję starczą, tak, którego nie należy słuchać, który nie przewidział, że będzie wiek XXI, że będą nowe technologie, no i wygłupia się z tymi przykazaniami Bożymi. Się wygłupia, zupełnie się wygłupia, a my wiemy swoje. I my będziemy mądrzejsi niż Pan Bóg. My będziemy ustalać i układać świat według tego, jak my chcemy. Można układać świat tak, jak my chcemy, jak nam się wydaje, jak my postanowimy, jak my uradzimy, zadufani w sobie ludzie, którzy biedaczki takie, którzy myślą, że są więksi, ważniejsi, mądrzejsi i bardziej wieczni niż Pan Bóg. Byli tacy już w historii świata, którzy twierdzili, że będą wieczni, że ich państwo będzie wieczne, że struktury będą wieczne i nie minęło kilka czy kilkanaście lat i po nich. Jedynie Pan Bóg jest wieczny. I Pan Bóg ma perspektywę wieczności. I jeżeli On nadał przykazania, to nie wtedy tylko, gdy nadawał je na Synaju, ale te przykazania obowiązują zawsze, są niezmienne, bo Pan Bóg to nie jest ktoś taki, kto nie przewidział biegu historii, kto nie wie, jacy będą ludzie w XXI wieku, kto nie wie, jakie będą technologie. Pan Bóg o tym wszystkim wie i na to wszystko daje swoje przykazania, które obowiązują tak samo jak kiedyś, tak samo dzisiaj, tak samo jutro i pojutrze. I teraz człowiek, choćby nie wiem, co robił, choćby nie wiem, jak starał się być mądrzejszy od Pana Boga, jakby starał się poprawiać Pana Boga, no to jest ogromna pycha człowieka przemawiająca, a dzisiaj ta pycha jest posunięta już do granic, choć te granice, one są ciągle przesuwane tak naprawdę i zobaczymy, do czego doprowadzi. Pycha zawsze kroczy przed upadkiem. I mówi pismo, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. I ci, którym się wydaje, że są tacy wielcy, że oni mogą ustanawiać prawa wbrew prawu Bożemu, którzy mogą postępować wbrew prawu Bożemu, jasne, mogą, tylko że to ich doprowadzi do upadku. A jeżeli ustanawiają prawa wbrew prawu Bożemu, to znaczy ustanawiają prawa poza Bogiem, bezbożne, powiedzmy sobie, według tej terminologii, to nie tylko siebie skazują na upadek, ale także tych, których te prawa jakoś będą dotykały. O, i to jest też niebezpieczne w tym wymiarze społecznym. Ale przypomnijmy sobie, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czci ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. To jest 10 przykazań, a 10 przykazań stanowi jedność. Jedno przykazanie wskazuje na drugie. Nie można wyrwać z kontekstu całości poszczególnych przykazań. Kto występuje przeciwko jednemu przykazaniu, występuje przeciwko całemu dekalogowi. I zobaczmy, że wyjątkowość dekalogu, dekalogoi, 10 słów, polega na tym, że zawiera się w nich całe życie człowieka. Gdy przeczytałem teraz treść tych 10 przykazań Bożych, a wiemy, że mamy To już o tym była mowa i nie będę do tego wracał, ale tylko w celach takich katechetycznych właśnie przypomnę, że mamy dwa katalogi przykazań, które katechetycznie zostały w ten sposób streszczone w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale i w Księdze Powtórzonego Prawa w 5 rozdziale. Wyjątkowość polega na tym 10 przykazań, że to są te dwie tablice. Pierwsza tablica to są przykazania 1-3, a więc te przykazania, które odnoszą człowieka w relacji do Boga. I kolejna tablica, druga, to są przykazania 4-10, które odnoszą człowieka do relacji z innym człowiekiem. A więc całe nasze życie, to życie z Bogiem, tak? I życie z drugim człowiekiem, ono zawarte jest na tych dwóch tablicach, które dał nam Pan Bóg w relacji do Boga i w relacji do człowieka. I zobaczmy, że to życie właśnie powinno się tak toczyć, żeby ono było uporządkowane. To jest najpierw relacja do Pana Boga, jaką ja mam relację z Bogiem, a później ta relacja z Bogiem przenosi się na relację z drugim człowiekiem. Będziesz miłował, mówi Pan Jezus, Pana Boga swego, z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. I zobaczmy, mówi Pan Jezus, jeżeli podasz bliźniemu kubek z wodą ze względu na imię Boże, to nie będzie ci to zapomniane. A więc zawsze jest najpierw ta relacja do Pana Boga. Przebaczajcie sobie nawzajem, jak i Bóg wam przebaczył. Znowu, relacja z człowiekiem, ona jest pochodną relacji z Bogiem. I to jest nieprawdopodobne, wręcz takie odkrycie, że w przykazaniach Bożych zawiera się tak naprawdę całe nasze życie. To życie wewnętrzne, ale także życie społeczne z drugimi. Z ojcem, z matką, z siostrami, braćmi, z drugim człowiekiem, z sąsiadami, z narodem. To życie zawarte jest w dekalogu. I teraz, gdyby ktoś chciał te 10 słów wypowiedzieć na nowo, tak jak mu się wydaje, że powinny obowiązywać w XXI wieku, w roku 2013 czy 2014 już wkrótce, no to biedaczek nie zdaje sobie sprawy, że Pan Bóg jest wieczny, że Pan Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący, że Pan Bóg jest tym, który jest i który nie przestaje być. O, i to jest jakby sedno tego, powiedziałbym, obowiązywania Bożego prawa. Dekalog w żadnym wypadku, powiedzmy to sobie raz jeszcze, nie jest uwarunkowany czasowo. To znaczy, że w tym roku obowiązuje, a w tym roku nie obowiązuje. W 10 przykazaniach znajdują swój wyraz zawsze i wszędzie obowiązujące, niezmienne, podstawowe obowiązki człowieka względem Boga i względem bliźniego. Bo niestety człowiek oprócz praw ma także obowiązki. Nie wyzwalajmy człowieka od obowiązków. Nie wyzwalajmy człowieka od odpowiedzialności. Bo człowiek, który ma tylko prawa, bez obowiązków, bez odpowiedzialności, bez konsekwencji, tak naprawdę nie staje się człowiekiem, nie uczy się być człowiekiem. To jest jakieś takie ciągłe, kapryśne dziecko, które tupie nogami i mówi: należy mi się, należy mi się, należy mi się. Popatrzmy, jeżeli tak byśmy wychowywali swoje dzieci, bez obowiązków, bez odpowiedzialności, bez konsekwencji, to wejdą nam na głowę. I nie poznamy dzieci. I nie poznamy swoich dzieci wkrótce. Jeżeli tak byśmy do tego sprowadzali wyłącznie wychowanie. Bezstresowe. A później przyjdzie jakieś załamanie, bo nie ma świata bez stresu. Świat realny to jest świat, w którym stres jest. Świat realny to jest stres, to jest świat, w którym są różnego rodzaju zmagania, w w którym są różnego rodzaju trudy, w którym są też porażki, a owszem, niepowodzenia, a owszem, w którym są inni ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje także wobec nas. I z tym trzeba się zmierzyć. To jest realny świat i takie dziecko, które jest wychowywane właśnie bez obowiązków, odpowiedzialności, konsekwencji, wówczas załamie się w pierwszym, lepszym momencie próby. Załamie się i nie poradzi sobie w życiu. I Pan Bóg daje nam ten kręgosłup, daje nam 10 przykazań po to, żebyśmy się nie załamali, żebyśmy stali, a nie upadli, żebyśmy byli wyprostowani, a nie zgięci, żebyśmy wiedzieli, przed kim należy zginać kolana, żebyśmy wiedzieli, komu należy się chwała, żebyśmy tutaj postępowali po prostu dobrze, także w relacji do drugiego człowieka. I dlatego te 10 przykazań, kochani, nie traktujmy jako ciężar, jako coś, co jest nam dane z zewnątrz, jako coś przeciwko, chętnie byśmy wykroczyli przeciwko temu, no ale jest te 10 przykazań. Nie traktujmy tego w ten sposób. 10 przykazań Bożych to jest ogromny dar Pana Boga. To jest dobrodziejstwo Pana Boga dane człowiekowi, żeby ten człowiek ustał się w tym świecie podczas prób, podczas wichrów, podczas sztormów, podczas orkanów, podczas wszelkiego rodzaju zawirowań, żeby człowiek ustał się, żeby po prostu nie wpadł w jakiś wir, który go pochłonie, żeby nie wpadł w bagno, które go całkowicie w siebie wsączy, tak? Żeby ustał się, to znaczy, żeby twardo stał na ziemi i miał właściwą relację do Pana Boga, który jest Panem jedynym, prawdziwym i nie ma innego, i do człowieka, który jest Bożym stworzeniem. O, i to jest to, o czym mówią nam wszystkie przykazania. I zobaczmy, pierwsze przykazanie, w którym teraz jesteśmy, mówi: ja jestem Pan Bóg Twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Co znaczy ja jestem Panem Twoim Bogiem? Z Księgi Wyjścia, 20 rozdział, 2 wers. Pan Bóg mówi: jestem wszechmogący, jestem Twoim Bogiem, jestem Twoim Panem. To znaczy, pokazuje nam realność tej relacji. Ja jestem Bóg, ja jestem Pan, ja Ciebie stworzyłem, ja Ciebie ukochałem, ja Ciebie zapragnąłem, ja Ciebie wybrałem. I teraz jaka jest Twoja relacja do mnie? Czy to jest ta relacja prawdziwa, czy to jest relacja fałszywa? A relacja fałszywa mówi: nie ma Boga. Relacja fałszywa mówi: ja jestem centrum świata, ja jestem wyznacznikiem, ja będę teraz pępkiem świata, będę czymś, wokół będą wszyscy krążyć. To jest relacja fałszywa. Ja mogę sobie tak myśleć, ja mogę tak konstruować świat, tylko że zawsze to ta konstrukcja będzie oparta o fałszywe przesłanki. To znaczy, ta konstrukcja będzie po prostu nierealna. Nierealna. Ja będę żył w świecie, który jest nierealny, gdy będę myślał, że ja jestem pępkiem świata. Ja będę żył w świecie, który i stawiał dom, który nie będzie miał fundamentów i który prędzej czy później runie. Bo nie może się ostać, bo jest nierealny. Można w ten sposób. Ja nie mówię, że nie można. Można. Jeżeli chcesz, próbuj. Próbuj i bądź pępkiem świata. I stawiaj sobie dom na piasku. Tylko że nie ma to przyszłości. Będzie ogromny zawód. Będzie wielkie tąpnięcie. Będzie katastrofa. Jeżeli w ten sposób będziesz stawiał dom. Swój dom. Dom swojego życia. Dom swojej rodziny. Dom swojej ojczyzny. Dom świata. Jeżeli w ten sposób, a są tacy budowniczy, konstruktorzy, którzy próbują nam dom naszej ojczyzny czy świata w tym wymiarze globalnym zbudować właśnie w oparciu o te fałszywe przesłanki. Są tacy inżynierowie. I takich inżynierów ja bym nie zatrudniał. takich inżynierów bym się wystrzegał. Bo mają jakieś fałszywe papiery, lewe papiery mają na konstruowanie świata według przesłanek, które nie są realne. I dlatego, kochani, pierwsze przykazanie: ja jestem Pan Bóg Twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. To jest przykazanie, jakby klucz do wszystkich innych przykazań. To jest przykazanie, które stawia nas wobec rzeczywistości, wobec realności. To jest przykazanie, które jest fundamentalne. Wszystkie przykazania są oczywiście tak samo ważne, jak mówiłem na początku, ale to pierwsze przykazanie: jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, czyli ja jestem wyzwolicielem, zobacz, ja jestem wyzwolicielem, to ja jestem imię Boga. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, bo jestem jedyny prawdziwy. Realność polega na tym, że ja jestem, to jest realne. Bóg oczekuje zatem, byśmy nie traktowali nikogo, niczego, ani samego siebie ponad Niego. Bo jeżeli będziemy traktowali kogoś, albo siebie, albo coś ponad Pana Boga, to będzie to relacja nierealna. To będzie to relacja fałszywa. To będzie jakieś poruszanie się, wiecie, w takiej mgle, w takiej ciemności. Dawanie komuś, czemuś, sobie pierwszeństwa przed Bogiem jest absolutnym fałszowaniem relacji, fałszowaniem świata. Poznać Pana Boga, służyć Mu, uwielbiać Go, to jest absolutny priorytet w naszym życiu. I dlatego Bóg oczekuje, że cała nasza wiara będzie tylko w Niego, że złożymy w Nim całą naszą nadzieję, że nasza miłość będzie do Niego ze wszystkich naszych sił. Bo On nas pierwszy umiłował. Nie my miłujemy Pana Boga dlatego, że miłujemy, tylko my miłujemy Pana Boga, ponieważ On pierwszy nas umiłował. I nasza miłość to jest odpowiedź Panu Bogu na Jego miłość. Na miłość odpowiadamy miłością, a nie przekleństwem, nie nienawiścią, nie złorzeczeniem, nie obojętnością. Przykazanie miłości Boga jest najważniejszym przykazaniem ze wszystkich, kluczowym do wszystkich. Dlatego tak naprawdę to pierwsze przykazanie: ja jestem Pan Bóg Twój, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, to jest objawienie miłości Pana Boga. To jest przykazanie miłości. To jest to przykazanie miłości w dekalogu. Że będziesz miłował Pana Boga swego całym sobą, całą swoją, także będziesz miłował całą swoją niemocą, tym, że bez Boga nic nie potrafisz uczynić, tym też będziesz miłował Pana Boga. Uwielbiamy Boga dlatego, że On jest. Uwielbiamy Boga dlatego, że istnieje. Uwielbiamy Boga dlatego, że odpowiadamy na Jego miłość, na Jego obecność, na to, że się nam objawił. Mówi ewangelista Mateusz: Panu Twemu Bogu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił. I tylko Jego będziesz czcił. Nie drugiego człowieka, nie jakieś bałwany, nie ideologie. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, cokolwiek by to znaczyło. I nie bójmy się tego, że jeżeli Bóg staje się wielki, ja jako człowiek staję się mały. Benedykt XVI, wielki papież, mówi: gdzie Bóg staje się wielki, człowiek nie staje się mniejszy. Również on staje się wielki, a świat nabiera barw. Tych barw realnych. Bo kto jest piękniejszym, większym, zdolniejszym malarzem tego świata? Kto nadaje światu prawdziwych barw, nie wyblakłych, nie jakichś tandetnych, nie jakichś takich zupełnie kiczowatych, jak nie Pan Bóg? On nadaje barw światu, On nadaje barw naszemu życiu. I jeżeli On staje się wielki, jeżeli On jest, ma pierwsze miejsce, jeżeli Jego czcimy, jeżeli Jego wielbimy, to my wcale nie stajemy się mniejsi, ponieważ my Panu Bogu nic, wielbiąc Go, oddając chwałę, nie możemy dodać, bo Bóg jest święty, 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 po trzykroć święty, a więc w najwyższym stopniu święty. Bo Bóg jest niezmienny, bo w Nim nie ma przelewania się pełni i braku, bo On jest pełnią wszystkiego. I nasze modły, jak mówimy w modlitwie eucharystycznej, niczego Mu nie dodają. One nam dodają wielkości. One nas stawiają wobec realności tego świata. I dlatego nie bójmy się, że wielkość Pana Boga odbiera nam cokolwiek. Wielkość Pana Boga i uznanie wielkości Pana Boga oznacza naszą wielkość. Uwielbienie Boga służy człowiekowi. Dlaczego służy człowiekowi? Ponieważ wyzwala nas ze służenia potęgom świata. Uwielbianie Boga, powiedzmy sobie szczerze, wyzwala nas ze służenia potęgom tego świata. Fiodor Dostojewski, wiecie co mówi? I to nie jest głupie, to jest bardzo mądre, że człowiek nie może istnieć nie uwielbiając czegoś. Nie może istnieć nie uwielbiając czegoś. I teraz, gdy człowiek nie może istnieć nie uwielbiając czegoś, to albo będzie miłował i uwielbiał Pana Boga, i to jest ta realna, prawdziwa relacja, albo będzie uwielbiał cokolwiek, cokolwiek. Tutaj może się też zawierać ktokolwiek. Również własne ja może się zawierać w tym cokolwiek. I nie ma możliwości, żeby człowiek nie uwielbiał czegokolwiek. Gdzie nie uwielbia się Boga, gdzie Bóg przestaje być Panem życia i śmierci, zdobywają sobie uznanie inni i narażają ludzką godność. Czy nie ma tego to miejsca dzisiaj? Czy nie ma tak, że uwielbienia domagają się inni i narażają ludzką godność? Czy można zmusić człowieka, by wierzył w Boga? Nie można. Nie możemy drugiego zmuszać do wiary. Nawet własnych dzieci nie możemy zmuszać do wiary, choć możemy je zachęcać i wychowywać w wierze. I żadnego człowieka, powiedzmy sobie, od razu, wobec tych wszystkich różnego rodzaju osób, które chciałyby nas zmusić do niewiary, żadnego człowieka nie można zmuszać do niewiary. Tylko dobrowolnie człowiek może zdecydować się, że będzie wierzył. Wiara jest dobrowolna. Wiara jest wynika z wolności. Ale chrześcijanie, uczniowie Jezusa, są powołani do tego, aby słowem, aby przykładem pomagać innym ludziom znaleźć drogę do wiary. Nie przymuszamy, mówi papież Benedykt, nikogo do naszej wiary. Taki rodzaj prozelityzmu, czyli pozyskiwania kogoś dla własnej wiary, jest sprzeczny z chrześcijaństwem. Wiara może istnieć tylko w wolności, ale wolności ludzi, do których się zwracamy, by otworzyli się na Boga, szukali Go, by byli Mu posłuszni. Chrześcijanie są powołani, by słowem, by przykładem pomagać innym ludziom znaleźć drogę do wiary. Jan Paweł II powie, głoszenie i dawanie świadectwa o Chrystusie, gdy dokonują się z poszanowaniem dla sumień, nie naruszają wolności. Wiara jest propozycją pozostawioną wolnemu wyborowi człowieka. Należy ją jednak stawiać, mówi papież. Błogosławiony Jan Paweł II. Należy stawiać wymagania wiary. To jest propozycja, którą należy stawiać. Propozycja, byś uwierzył w wolności swojej. Więc podsumujmy. Co znaczy nie będziesz miał cudzych bogów przede mną czy obok mnie? To przykazanie mówi, nie będziesz oddawał czci innym bogom. Nie będziesz oddawał czci innym bóstwom. Nie będziesz uwielbiać ziemskich idolów. Nie dasz się całkowicie opanować dobrom ziemskim. To znaczy pieniądzom. Kasie, kasie, kasie. Nie dasz się opanować wpływom różnego rodzaju korupcji, zależnościom od drugiego człowieka. Nie dasz się opanować żądze sukcesu, mówi to przykazanie. Sukces za wszelką cenę. Sukces nie jest imieniem Pana Boga. Pan Bóg wyniszczył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Stał się podobnym do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Więc sukces nie jest imieniem Pana Boga. Nie dasz się opanować urodzie, a więc wszelkiego rodzaju botoksy, odmładzanie i tak dalej. To też jest zawarte w pierwszym przykazaniu, jeżeli urodę, długowieczność traktujemy jako swojego bożka. To też jest wbrew pierwszemu przykazaniu, ale tak naprawdę właśnie wbrew temu człowiekowi, który tak postępuje. Bo przykazania, jak mówię, one nas nie ograniczają, tylko pomagają nam stać wobec realności tego świata. Dalej, to może być także moda, trendy, ta sezonowość, która nas dotyka. To jest też, pomyślmy o tym przy okazji medytacji czy katechezy na temat pierwszego przykazania. Młodości właśnie. Młodość za wszelką cenę. To też jest zawarte w pierwszym przykazaniu. Dalej, pierwsze przykazanie mówi, nie będziesz przesądnym. O przesądach moglibyśmy całą katechezę powiedzieć, o zabobonach różnego rodzaju. Nie będziesz przesądnym. Czyli zamiast wierzyć w moc Bożą, w Boże prowadzenie i błogosławieństwo, stosować praktyki jakieś ezoteryczne, magiczne, okultystyczne, zajmowanie się wróżbiarstwem, wywoływanie duchów. Nie będziesz tego robił. Bo co to jest zabobon? Zabobon to jest irracjonalny pogląd przyjmujący, że określenie formuły, czynności, wydarzenia, rzeczy zawierają w sobie moce magiczne lub mogą one z nich się wyłaniać. Czy ezoteryka, świętokradztwo także, panteizm, okultyzm, ateizm. To są zagadnienia, którym myślę poświęcimy osobną zupełnie katechezę. Już wkrótce, pewnie dzisiaj jest wtorek, to pewnie w czwartek czy w piątek gdzieś na ten temat będzie, bo to są kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Dalej, pierwsze przykazanie stawia nas wobec wymagań, by nie wystawiać Boga na próbę słowami lub czynami. Kolejne potężne zagadnienie związane z pierwszym przykazaniem. I świętokradztwo także. Świętokradztwo rozumiane jako kradzież, jako zbezczeszczenie. Świętokradztwo, czyli odbieranie czci. Zobaczmy. Kradztwo, czyli złodziejstwo. Kradzież czegoś, co święte. Zbezczeszczenie inaczej, niegodne potraktowanie tego, co święte. Zabranie chwały Bożej, Bogu, choć Bogu nie możemy odebrać chwały, tylko człowiek, mówię o tej relacji, tak, gdy odbiera Bogu chwałę, to tak naprawdę siebie wyniszcza, bo stawia się wobec nierzeczywistości. Świętokradztwo. Piękne słowo, gdy idzie o rozumienie w języku polskim. Jest bardzo jasne. Świętokradztwo. Złodziejstwo chwały. Złodziejstwo czci. Zabranie czegoś. Czegoś, co jest święte. I tak naprawdę, zobaczmy, gdy poprzez grzech zabieramy chwałę Panu Bogu w tym takim naszym pojęciu, bo Bogu chwały odebrać nie można. To jest właśnie świętokradztwo. Przywłaszczać sobie dobra duchowe na drodze korupcji, sprzedawać rzeczy duchowe, a więc symonia, to jest także wykroczenie przeciwko pierwszemu przykazaniu. I dlatego, kochani, to pierwsze przykazanie, każde jest ważne, ale pierwsze, powiedziałbym, jest kluczem dla nas, także do rozumienia pozostałych przykazań. No i może niech to na teraz wystarczy. To był punkt 21.10 katechizmu Kościoła katolickiego. Właściwie jeden punkcik tylko sobie dzisiaj omówiliśmy, ale przecież nie spieszymy się w tej naszej katechezie, bo ważne, żebyśmy to nauczanie Kościoła zgłębiali. Jak będziemy rozumieć, to będziemy także mogli naszą wiarę bronić wobec drugiego, który gdzieś albo jej nie rozumie, albo w sposób taki nie z dobrą wolą przychodzi do nas. I będziemy potrafili zdać sprawę z tego, w kogo wierzymy. Bardzo dziękuję za ten czas poświęcony na zgłębianie nauki Kościoła katolickiego.